Nowoczesna, oparta na wysokich technologiach medycyna nie tylko leczy, ale i pozwala odzyskiwać pacjentom sprawczość i samodzielność. Taką tezę przed Państwem stawiam w kolejnym odcinku audycji z cyklu Nauka Praktyczna. Karolina Głowacka przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. Porozmawiamy o cybermedycynie, biomedycynie, biocybernetyce. Tutaj można by różne określenia stosować. Grunt, że chodzi o to, żeby pacjentom i pacjentkom było lepiej. A moimi gośćmi są pan profesor Andrzej Czyżewski. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych i w naszym gdańskim studio również jest pan profesor Mariusz Kaczmarek. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Z Katedry Inżynierii Biomedycznej, prodziekan do spraw organizacji studiów. Obaj panowie pracują na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki na Politechnice Gdańskiej i są związani z Centrum Biotech Med. Szanowni panowie, chciałabym porozmawiać o tym, co już udało się na Politechnice Gdańskiej stworzyć, wynaleźć dla dobra pacjentów i pacjentek. Cyberoko, słynne sprzed kilku lat, to jest rzecz, o której część z Państwa mogła słyszeć, ale nie wszyscy, a rzecz jest duża i ważna. Dlatego chciałabym poprosić pana profesora Andrzeja Czyżewskiego o przypomnienie, na czym ten wynalazek polega.
Wpisuje się ten wynalazek i to wdrożenie w takie technologie usprawniające komunikację. I my w katedrze usprawnianiem komunikacji zajmowaliśmy się już dużo wcześniej, między innymi we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, którym kieruje profesor Skarżyński. Natomiast to dotyczyło zmysłów komunikowania się, słuch, mowa, wzrok u osób, które normalnie komunikują się, tylko mają deficyty w tej dziedzinie. Natomiast w pewnym momencie, rozwijając nasze prace badawcze i zainteresowania technologiczne, natrafiliśmy na jeszcze bardziej poważny problem, to znaczy problem nawiązania komunikacji z osobami, które nie komunikują się w ogóle z otoczeniem. Czyli są to na przykład osoby w przedłużonym stanie wegetatywnym, czy osoby wybudzane ze śpiączki. I o tych osobach nie wiadomo, jaki jest ich stan świadomości. I zastanawialiśmy się wtedy nad technologiami, które pomagałyby określić ten stan świadomości. I tak doszło do pewnych opracowań, które, tak jak pani redaktor zauważyła, są już znane, bo one są sprzed kilku lat, ale ciągle jeszcze rozwijamy. Powstał, jak to jest określone, wynalazek cyberoko. Ja bym może nazwał to bardziej opracowaniem pewnych technologii w celu właśnie zastosowania ich w ośrodkach opiekujących się tego typu osobami.
I w jaki sposób ten wynalazek, to urządzenie jest w stanie nawiązać kontakt z osobą w stanie wegetatywnym?
Więc zastosowaliśmy technologię śledzenia położenia wzroku na monitorze komputerowym i w sumie siła tego opracowania leżała we współpracy z terapeutami w 6 ośrodkach takich hospicyjnych opiekujących się tymi pacjentami, którzy mają tych pacjentów zróżnicowanych pod względem stopnia świadomości. Ja tylko powiem, że ci pacjenci dzielą się od takich całkiem nieświadomych, z którymi już rzeczywiście nie daje się nawiązać kontaktu, do takich, którzy są całkowicie sprawni intelektualnie, tylko w tak zwanym syndromie zamknięcia, czyli z uwagi na paraliż nie są w stanie komunikować swoich myśli. Oprogramowanie komputerowe połączone z urządzeniami do śledzenia wzroku zostało tak przygotowane, żeby diagnozować ten stan świadomości i usprawniać i pozwalać komunikować się tym osobom. Więc właśnie tutaj do tych obszarów medycyny, zastosowań medycyny, które pani redaktor wymieniła na początku, należałoby dodać jeszcze diagnozowanie i zapobieganie różnym schorzeniom i różnym deficytom. Medycyna w sumie trwa na ten temat dyskusja, gdzie powinna zaczynać się, czy od momentu, kiedy jest objaw, kiedy jest choroba, kiedy jest niesprawność, czy powinna wkraczać również w obszary zapobiegania. Jeśli chodzi o cyberoko, to dalszy rozwój obejmował badanie przebiegów fal elektroencefalograficznych, czyli próba odbierania impulsów elektrycznych z mózgu pacjenta. I to się ostatnio nam niesamowicie rozwinęło, ale może o tym powiem za chwilę, bo to jest jak gdyby nowy temat związany ze wszczepianiem elektrod w głąb ludzkiego mózgu, co rozpoczęło się w tym roku w ramach projektu, który prowadzimy.
Bardzo chętnie o to zaraz pana wypytam, ale właśnie, skoro już od razu przeszliśmy do tego, co się dzieje tu i teraz na Politechnice, no to zapytam pana profesora Mariusza Kaczmarka, nad czym pan pracuje.
No my aktualnie pracujemy nad takim systemem, który będzie wspomagał jeszcze nie pacjentów, czyli musimy rozszerzyć formułę dzisiejszego spotkania o zagadnienia wspomagania osób starszych albo z deficytami, osób, które jeszcze nie są pacjentami. I tutaj pan profesor Czyżewski wspomniał o tym, że kiedy ta medycyna ma zacząć wkraczać w nasze życie. Czyli jak w momencie, jak my czujemy się teoretycznie zdrowi, ale być może jakieś symptomy już świadczą o tym, że jakieś początki choroby się zaczynają, albo po prostu zaczynamy stopniowo niedomagać, nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to jest stopniowa utrata tych różnych funkcji, a technologia, nowoczesna technologia, ta cybermedycyna, techniki inżynierii biomedycznej pozwolą wyłapać odpowiednio wcześnie te symptomy. No i
czyli medycyna ma nie tylko leczyć, ale po prostu sprawiać, że będzie nam się żyło lepiej, tak na szerszym, głębszym poziomie.
Tak, tak. I my z kolei w tej chwili kończymy realizację projektu Ella for Life, twój wirtualny asystent w domu i w podróży. I to jest właśnie projekt skierowany dla osób starszych, które samodzielnie mieszkają w domach, natomiast no, pojawiają się problemy wieku starczego, tego wieku senioralnego. I my chcemy te osoby wspomagać. Wspomagać w taki sposób, żeby jednak zachować no, pewien stopień intymności, czyli nie wprowadzamy tam mikrofonów, kamer, nie podglądamy tych osób, natomiast próbujemy tak mierzyć różne sygnały życiowe w sposób nieinwazyjny, niejako w tle, bez takiego świadomego udziału seniora i na podstawie analizy szczegółowej tych sygnałów no, wyciągać jakieś wnioski, co się może niebawem wydarzyć i jak temu zapobiec.
A czy to mają być takie rozwiązania automatyczne, czyli na przykład wzywanie karetki przez ten system w sytuacji kryzysowej, czy informowanie pacjenta, czy rodziny, za zgodą oczywiście tego pacjenta, że coś się dzieje nie tak, jak to ma być rozwiązane?
Oczywiście, docelowo chcielibyśmy, żeby te systemy były systemami automatycznymi i na podstawie zgromadzonej wiedzy, nauczonego modelu, schematu zachowania danego osobnika, danego seniora, żeby system był w stanie podjąć decyzję o tym, czy już wezwać karetkę pogotowia, czy może wystarczy poinformować o jakimś problemie sąsiada najbliższego, którego mamy w systemie i go znamy, czy może kogoś z rodziny. Tak, nie zawsze od razu pierwszym działaniem powinno być wezwanie karetki pogotowia. Bo tutaj też musimy rozpoznać takie pojęcie fałszywych alarmów. Ten alarm rzeczywiście ma uratować nasze życie, ale jak on będzie fałszywy i zbyt często fałszywy, no to za którymś tam razem może się okazać, że on jest prawdziwy, ale nie będzie reakcji tego pogotowia, sąsiada czy kogoś bliskiego, bo powie, a tyle razy było, nic się nie działo, więc pewnie tym razem też nic się nie dzieje. Więc te systemy muszą być bardzo, musimy podchodzić bardzo ostrożnie do tej, tu się ciśnie na usta pojęcie sztucznej inteligencji, tak? Bo taki system będzie wyposażony w jakieś
będzie podejmował jakieś
bloki decyzyjne, będzie podejmował decyzje i teraz na podstawie czego ma podejmować, tak?
No to faktycznie jest niełatwo, gdzie znaleźć tutaj taką granicę. Pan mówi o dość nieinwazyjnych metodach, a wcześniej profesor Czyżewski mówił o czymś, co jest super inwazyjne, czyli elektrody bezpośrednio do mózgu podczepiane. O co tutaj chodzi? Nad czym pracujecie?
To jest no, nawet nieoczekiwany przez nas rozwój tej koncepcji cyberoka. Otóż historia jest dłuższa, bo jest taki konkurs stypendialny Fahrenheita, sponsorowany przez prezydenta miasta Gdańska. Ja wiele lat temu miałem okazję zasiadać w kapitule tego konkursu i był tam taki kandydat, wybitny maturzysta, który aplikował o studia w renomowanych uniwersytetach zagranicznych, Cambridge, Harvard. Stypendium to otrzymał, wyjechał. Minęło wiele lat i przeczytał o cyberoku, będąc już w USA, w klinice Mayo, najsłynniejszej klinice świata, i zgłosił się do mnie. Pamiętam, z chęcią współpracy. Pamiętam, że były takie dyskusje, czy jak wysyłamy zdolnych maturzystów za granicę, czy oni kiedyś wrócą. Więc w tym przypadku historia zatoczyła piękne koło, ponieważ pan doktor Kucewicz, o którym mówię, Wrócił i pracuje obecnie w katedrze mojej, jednocześnie w klinice Mayo. I przywiózł stamtąd technologię implantowania elektrod w głąb ludzkiego mózgu. To jest taka siatka ze 100 elektrodami. Jest to wszczepiane osobom, które są w takim już dość beznadziejnym stanie epilepsji, że innymi metodami nie można im pomóc. I te osoby stymuluje się tymi elektrodami, ale one jednocześnie pozwalają na przeszukiwanie sygnałów elektrycznych w mózgu, czyli na takie działania poznawcze. I postanowiliśmy obaj, że połączymy technologię cyberoka z tą technologią wszczepiania elektrod. I doszło do pierwszych operacji. Pierwszy to taki wszczep kilka miesięcy temu w Polsce. Profesor Tabakow z kliniki we Wrocławiu. Jest teraz jeszcze kilka następnych, więc mamy takich pacjentów, którzy korzystają z cyberoka, ale my jednocześnie monitorujemy pracę ich mózgu za pomocą 100 głęboko wszczepionych elektrod. Badane są w ten sposób reakcje tych osób na treści pokazywane na monitorze komputerowym i przede wszystkim badane są umiejętności, możliwości, zdolności pamięciowe tych osób.
I udaje się uzyskać autentyczną odpowiedź ze strony tych osób na pytania?
Tak, jak najbardziej. To są takie testy polegające na zapamiętywaniu, na przykład ile jesteśmy w stanie zapamiętać cyfr, czy rysunków, czy obrazów, czy wyrazów. I jednocześnie śledzony jest wzrok, czyli badana jest uwaga tej osoby. Jednocześnie jest analizowane, co się dzieje w tym czasie w mózgu. Wyniki badań, które już do tej pory zostały zgromadzone, pokazują, że jesteśmy w stanie dosyć mocno zawęzić ten obszar, w którym pamięć wzrokowa się znajduje i jak ona pracuje, i jak dochodzi do interakcji właśnie mózgu ludzkiego poprzez narząd wzroku z otoczeniem. Także są to fascynujące badania, jak gdyby nieoczekiwany wcześniej rozwój tej koncepcji, ale na wyższym poziomie naukowym niż to było poprzednio. Jest projekt finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, który prowadzimy w katedrze na ten temat.
Chciałabym porozmawiać też więcej o osobach starszych, bo nie każdemu z nas przydarzy się sytuacja skrajna zdrowotnie, ale każdy z nas, jeśli damy radę dożyć do tego wieku, no to ta starość nas czeka. No mamy starzejące się społeczeństwo. I o to chciałam panu zapytać, czy taka medycyna sprzęgnięta z technologią jest w stanie nam pomóc właśnie na przykład w radzeniu sobie z naszymi źle działającymi układami kostnymi. Od biodra. Charakterystyczna sprawa, osoby starsze mają często problemy z biodrami. Albo trudno im wchodzić po schodach, albo w ogóle trudno jest mi się przemieszczać. Więc ja sobie wymyśliłam, że może kiedyś będą takie lekkie egzoszkielety dla osób starszych i w ten sposób będziemy mogli śmigać sobie nawet w bardzo późnym i zaawansowanym wieku, nie przejmując się wszelkimi ograniczeniami. Czy ja wymyślam, czy tego typu rzeczy są możliwe? Pan profesor Mariusz Kaczmarek.
Oczywiście prace na pewno trwają, akurat nie w mojej katedrze, czy w profesora Czyżowskiego katedrze, natomiast śledzimy doniesienia ze świata i te egzoszkielety, najpierw zastosowania militarne, żeby doposażyć żołnierzy, ale oczywiście one przejdą też do zastosowań cywilnych i tutaj te prace, które my z kolei robimy właśnie, chociażby wszczepiając te elektrody do mózgu, czy analizując sygnały elektryczne, nerwowe z mięśni, mogą posłużyć i posłużą do sterowania poszczególnymi elementami takiego lekkiego egzoszkieletu. Ja to jeszcze chciałem dodać z kolei to, o czym mówiliśmy przed chwileczką, że my rozwijamy metody nieinwazyjne. My pracujemy, optymalizujemy w tej chwili metody rejestracji sygnałów elektrycznych z powierzchni serca bez konieczności przyklejania elektrod fizycznie do powierzchni skóry. I nasze takie mata na krzesło czy mata do wanny wykorzystują różnego rodzaju mechanizmy sprzężenia pojemnościowe czy na przykład przewodnictwo jonowe w roztworze wodnym, w wannie, w wodzie, po to, żeby dało się zarejestrować sygnały sterujące z powierzchni ciała. Także tutaj na pewno, myślę, profesor mnie wesprze, tego typu egzoszkielety będą wykorzystywały sterowanie świadome z mózgu bądź z mięśni i będą wspomagały osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami.
Ja myślę, panie profesorze, i tu się pan pewnie ze mną zgodzi, że następuje konwergencja technologii, więc kiedyś te wszystkie trendy połączą się w jeszcze nowy etap technologiczny i te zastosowania będą wykorzystywały te sposoby, nad którymi dzisiaj pracujemy. Nam się one wydają nowoczesne, ale oczywiście zawsze jak się spojrzy na technologie i wyniki badań naukowych z perspektywy 10-20 lat, to widać, że było się wtedy na wcześniejszym zupełnie etapie. Nowe techniki przejmowania sygnałów z ludzkiego ciała to jest jak gdyby jedna sfera, a urządzenia wykonawcze, tak, to jest druga. I połączenie tych dwóch sfer no, daje olbrzymie możliwości, co już było widać i widać w technologii egzoszkieletów, które rozwinęły się w związku z technologiami militarnymi, tak? A to jest jak gdyby temat na osobną audycję.
Ale taki świat właśnie, że nie będzie osób, które będą musiały się poruszać na wózkach. To panów zdaniem to jest możliwe? To jest realne? Zawahali się panowie. Ja to tak lubię po dziennikarstwu, do końca doprowadzić pewne tezy.
Obaj pewnie szacujemy perspektywę czasową, kiedy to się stanie.
Czyli nie pytanie czy, tylko kiedy, kwestia. Tak?
Tak, to jest jedna kwestia, a drugą kwestią no to jest pewnie też i cena takiego egzoszkieletu.
No to oczywiście, to też na kogo byłoby na to stać, ale możliwości technologiczne z tego, co panowie mówią, najprawdopodobniej będą. Jeśli chodzi o monitorowanie tego, co się dzieje z naszymi organizmami, to jeszcze ten wątek pociągnijmy, bo wiem, że pan profesor Czyżewski pracuje nad takim monitorem oddechowo-krążeniowym. Proszę tutaj trochę przybliżyć więcej.
Z uwagi na pandemię my podjęliśmy też temat niezwiązany ze zmysłami komunikowania się, tylko z diagnozowaniem czynności oddechowych i krążeniowych. No, związek tego z zaburzeniami i chorobami wynikającymi z właśnie pandemii to jest oczywisty. Natomiast technologie są zwykle kontaktowe, to znaczy, żeby monitorować oddech, to zakłada się pacjentom tak zwany pas oddechowy, więc na oddziałach covidowych no jest to, technologia kontaktowa nie jest taką technologią pierwszego wyboru, ale zwłaszcza przy diagnozowaniu osób, o których nie wiadomo, czy zapadły na pandemię, czy nie, no to później takie urządzenia kontaktowe trzeba dezynfekować, prawda, żeby zaaplikować następnemu badanemu. To też dotyczy badania serca z użyciem elektrod, więc rozglądaliśmy się za taką technologią bezkontaktową i mamy współpracę z zespołem profesora Krzysztofa Narkiewicza z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest wybitnym specjalistą nadciśnienia tętniczego i również interesuje się tematyką oddechową. No i wspólne prace i analizy doprowadziły do opracowania urządzenia bezkontaktowego, które nazwaliśmy monitorem oddechowo-krążeniowym. To jest niewielkie pudełeczko. No tutaj w studiu mam przed sobą takie niewielkie pudełeczko, które służy do obsługi słuchawek, tak? Więc tak kojarzy mi się, że ma chyba identyczne wymiary jak nasz monitor. Stoi w podobnej odległości jak to pudełeczko ode mnie, czyli
to nie
około
za duże
pół
i nie
metra.
Za daleko, tak. Mhm.
Tak, i jego zadaniem jest odwzorowanie czynności oddechowych i rytmu serca. Odbywa się to poprzez promieniowanie nieszkodliwej wiązki mikrofalowej w kierunku ciała pacjenta i odbija się ta wiązka mikrofalowa. Wszyscy znamy efekt Dopplera, prawda? Przy ruchu, przy monitorowaniu poruszającego się obiektu odbita fala zmienia częstotliwość. Wewnątrz jest procesor, który analizuje te zmiany. No i mamy wykres oddechowy podobny jak z pasa oddechowego i mamy rytm serca podobny jak z elektrokardiografu. I porównywaliśmy w toku badań klinicznych, bardzo formalnie zorganizowanych, zarówno na oddziale pacjentów niechorujących na COVID w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jak i na oddziale covidowym, z odczytami z pasa oddechowego, no i uzyskaliśmy niemal 100% zgodność. W związku z tym jest to nowa technologia, którą będziemy chcieli wdrożyć, bardzo niekłopotliwa w użyciu, możliwa w zastosowaniu również w ambulatorium, a także w domach pacjentów.
I na jakim etapie jest wdrożenie?
Są prototypy po badaniach klinicznych, w pełni funkcjonalne i dokumentacja, także może nawet wykorzystam antenę do tego, żeby zaprosić do współpracy firmy czy instytucje, które byłyby zainteresowane podjęciem rozmów o wdrożeniu tego wynalazku.
Zapraszamy do współpracy. Proszę szukać. Profesor Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska. Chciałabym panów poprosić o refleksję na temat tej tezy, którą wygłosiłam na początku, że oto taka nowoczesna, super nowoczesna medycyna właśnie nie tylko leczy, ale raz, że może działać niezwykle profilaktycznie, ale też w pewnym sensie dawać pacjentom sprawczość, samodzielność, odzyskiwać z nimi kontakt. Nawet bym powiedziała, że jest czymś, co może przywrócić godność pacjentów właśnie w takim trudnym położeniu. Czy panowie mają takie poczucie, że to, nad czym pracujecie, to jest coś takiego? Pan profesor Mariusz Kaczmarek.
Mamy takie poczucie. To poczucie motywuje nas każdego dnia do wytężonej pracy, naszej osobistej, jak i też do motywowania naszych współpracowników, przekazywania wiedzy studentom. Także to jest niejako nasze motto, tak? Żeby pomagać nie tylko już pacjentom, ale również no, osobom, które takiej pomocy będą potrzebowały za czas jakiś, a my będziemy w stanie to odpowiednio wcześnie wykryć.
Trudno nam opracowywać takie produkty zupełnie masowej skali, tak? Takie jak na przykład, nie wiem, telefony komórkowe czy inne tego typu. Wiadomo, że przemysł elektroniczny ulokował się głównie w Azji, jest konkurencyjny cenowo. Natomiast no, pomaganie osobom niepełnosprawnym, a także no, zastosowania medyczne tworzy nieskończoną liczbę nisz, które można próbować wypełnić pomysłowością i znajomością technologii. I odpowiadając wprost na pani pytanie o to przywracanie godności, to najbardziej mi się tutaj właśnie nasuwa obraz tych pacjentów, którzy zupełnie bezwładni są, wracam do tego cyberoka, i nie mogą nawet komunikować swoich najprostszych potrzeb. W związku z tym, jeśli można tego typu pacjentom pomóc, to na pewno przywraca im to komunikację z otoczeniem i też osobistą godność.
Taki etap od pomysłu, wynalazku do wdrożenia. Czy to trwa długo? Mogłoby krócej? Pan profesor Mariusz Kaczmarek.
Trwa długo. Rzeczywiście to trwa długo. Tak naprawdę no, cały czas jesteśmy krajem na dorobku i w momencie, gdy mamy do czynienia z technologią, która raczkuje, tak? Chociaż my już zrobiliśmy, tutaj jak pan profesor Czyżewski wspomniał, mamy badania kliniczne, potwierdzają skuteczność różnego rodzaju urządzeń, to przekonanie teraz inwestora, że nawet ta niewielka grupa docelowa pacjentów, która będzie korzystała z tego rozwiązania, no jest warta tych inwestycji. Tak? Nie jest to, tak jak telefony komórkowe mówiliśmy przed chwileczką, biznes światowy, gdzie miliardy ludzi korzystają
skalowalny,
z tego urządzenia.
Tak zwany.
Globalny, tak. I jest ta nisza niestety, ale jest to nisza, w którą warto zainwestować.
Ja może dodam tutaj, że no, zgoda na komisji bioetycznej na badania kliniczne jest czymś innym niż certyfikat dopuszczający produkt medyczny na rynek. I to są bardzo długotrwałe niestety procedury, kosztowne i złożone. Więc no, jeżeli dochodzimy do takiego momentu, który nas, naukowców, satysfakcjonuje, mamy sprawdzone klinicznie urządzenie, ono się podoba pacjentom, lekarzom, jest potrzebne, no to teraz rozpoczyna się długa droga wszelkiego typu dopuszczeń. I ja tego nie mówię krytycznie, bo oczywiście wyrób medyczny, czyli urządzenie, które jest stosowane do celów diagnozy czy poprawy zdrowia, ono musi przejść te wszystkie fazy, żeby było bezpieczne i skuteczne. Natomiast no to pozwala odpowiedzieć bezpośrednio na pytanie pani redaktor i zgodzić się tutaj z profesorem Kaczmarkiem, że to trwa niestety długo.
Ja tak pytałam panów o te egzoszkielety i uwolnienie się od właśnie naszego nie do końca sprawnego, szczególnie w wieku starszym, układu ruchowego. Ale może można tak posnuć więcej tych marzeń. No bo od chociażby przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy aparaty słuchowe. Jeśli komuś słuch nie domaga, to jest wspierany właśnie takim aparatem i nagle dla tysięcy osób to już nie jest problem. Ale może na przykład kiedyś uda się stworzyć coś w rodzaju substytutu wzroku, tego typu rzeczy. Mają jakieś panowie takie wizje, co można by zrobić, albo jakieś takie marzenie naukowo-wynalazcze, które chcieliby panowie w swojej karierze jeszcze dokonać?
Więc ja taki bliższy swój kontakt z medycyną, tak jak wspomniałem na początku, rozpocząłem od współpracy z profesorem Skarżyńskim, który przywraca słuch, wszczepiając implanty ślimakowe. Więc osoby kompletnie głuche zaczynają słyszeć. Oczywiście odzyskanie wzroku tym sposobem jest trudniejsze. Jednak śledząc literaturę światową widzimy, że jest już możliwe. Moim marzeniem jest, żebym mógł również doczekać takiej sytuacji, że w Polsce wszczepiane są po prostu protezy wzroku osobom niewidomym. I tutaj trudno przewidywać, kiedy to nastąpi, ale przyspieszenie tych badań jest i postępów technologii jest ogromne. W związku z tym sądzę, że jeszcze w tej dekadzie.
pan profesor Mariusz Kaczmarek.
No ja się tylko mogę przyłączyć do tego marzenia. Obserwujemy rzeczywiście bardzo duży rozwój technologii. Tak? Z jednej strony mamy rozwój różnego rodzaju algorytmów, tej sztucznej inteligencji, a z drugiej strony sprzętu, hardware'u, tych podstawowych półprzewodników, elementów półprzewodnikowych, które pozwalają nam na detekcję sygnałów elektrycznych, na detekcję światła, tak? I to potem z tego możemy na przykład konstruować sztuczne oko. No, jesteśmy tutaj optymistami, chyba rzeczywiście ten rozwój jest nieunikniony, a my jesteśmy cząstką tego rozwoju.
Bardzo mi się podoba taki optymizm technologiczny, tym bardziej, że słyszę to od osób, które bezpośrednio się tym zajmują, wymyślają, opracowują i wdrażają. Także kibicujemy panom wszyscy, wszystkim wynalazcom. Pan profesor Andrzej Czyżewski, pan profesor Mariusz Kaczmarek, obaj panowie z Politechniki Gdańskiej i obaj związani z Centrum Biotech Med byli gośćmi Radia Tok FM. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A kolejny odcinek z cyklu Nauka Praktyczna już za tydzień o tej samej porze w środę, kilka minut po godzinie 21:00. Karolina